Na walentynki obiecałam wam, że podzielę się z wami taką książką, która pozwoli wam trochę też pomyśleć o miłości do siebie. No ale trafiłam znowu na taką książkę, która jednak jest o relacjach, a z drugiej strony nie jest to taka książka koncentrująca się tylko i wyłącznie na drugiej osobie, z którą jesteśmy w relacji. No i mam poczucie, że trochę spełnia ona oczekiwania tego, co wam obiecałam. I jestem tą książką na tyle poruszona, bo to nie jest książka stara, to jest naprawdę świeża pozycja. Otrzymałam ją do recenzji też z wydawnictwa Helion i mam takie przekonanie, że pojawiła się właściwie w idealnym momencie i odpowiada dokładnie na te potrzeby, które wam gdzieś starałam się zakomunikować dosłownie kilka tygodni temu. Mówienie o relacjach ostatnio ma jakieś dla mnie duże znaczenie, stąd ten temat jakoś tak znowu zapętla i znowu się gdzieś pojawia. A czytając tę książkę, miałam takie wrażenie, że dotyka właściwie tego, co dla mnie w relacjach było od zawsze najważniejsze, i musiałam znaleźć tylko taką osobę, która będzie właśnie wibrować w podobny sposób, mieć podobny stosunek do relacji jak ja. No i w tym wszystkim naprawdę ten fokus na siebie i znaczenie swoich granic, ale właśnie poprzez współczucie, samowspółczucie i no, można by powiedzieć, taką głęboką empatię, pozwala te relacje budować naprawdę zdrowo. I co to za książka i jaki fragment dla was będę miała, za chwilę się dowiecie. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast Małgosia Leduchowska. Książka, o której mowa, to Kochać się mądrze, jak uważność i współczucie mogą wspierać relacje intymne, Julii Wall. I na początku w tej książce, jeśli chodzi o opis, umieszczono jest dokładnie to. Miłość. Uczucie najtrudniejsze, ale przecież najważniejsze. Mówi się, że cała nasza kultura, wszystko co tworzymy, książki i filmy, wiersze i piosenki, obrazy i rzeźby, traktuje o miłości. Powstaje dla miłości, z powodu miłości lub jej braku. Bo miłość, ta romantyczna, ale też między przyjaciółmi czy rodzicami i dziećmi, jest w naszym życiu najważniejsza. Każdy chce być kochany, rozumiany, ważny. Niestety, to właśnie z nią miewamy największe problemy. Jest trudna, ponieważ przypomina o innych relacjach, niekoniecznie miłosnych. Czasami o tęsknotach czy lękach, ale również o tym, czego najbardziej pragniemy i czego najbardziej się boimy. W jakimś sensie miłość czyni nas nagimi, a mało komu chcemy się tak pokazywać. Mnie ten fragment naprawdę urzekł, już sam ten opis. I kiedy sobie go przeczytałam, pomyślałam sobie, no właśnie, to jakby, jak ja się zastanawiam, jak ja chcę wchodzić w kontakt z ludźmi, to najbardziej mnie budują takie kontakty, w których jesteśmy trochę tacy nadzy. Ja wiem, jak to brzmi. Nie chodzi mi o to, żeby się spotykać na plaży nudystów i pokazywać sobie te wszystkie niedoskonałości ciała. Chodzi mi o te niedoskonałości, które mamy w sobie. I zbliża mnie to do ludzi, kiedy mam poczucie, że są tak samo niedoskonali jak ja. i więcej fasady widzę, jakiegoś takiego naprężenia i napinania mózgów i takiego pokazywania właśnie heroizmu we wszystkim i niepokazywania słabości w czymkolwiek powoduje, że się oddalam i ja w tym kontakcie dłużej nie chcę być, po prostu znikam. Nie podoba mi się, kiedy ktoś tak robi, może jakaś instrukcja do mnie, ale mam poczucie, że wtedy po prostu nie ma przestrzeni na to, żebym ja mogła w tej swojej prawdzie w ten kontakt wchodzić. I na tyle to mnie poruszyło, że zdecydowałam się, pomimo że nie muszę, właśnie fragment książki wam dzisiaj przytoczyć w tym odcinku. I to będzie taki fragment, który będzie w ogóle dotyczył współczucia. I ja o tym współczuciu nie wiem może za dużo, poza tym, że je czuję i współodczuwam różne rzeczy. Zresztą osoby wysoko wrażliwe to współczucie mają na jakimś high levelu i czasami jest to dla nas ono niezwykle, niezwykle przytłaczające. Tak myślę sobie, że skoro tak, to jest to dobry punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać o relacjach w zupełnie inny sposób i w taki sposób je dalej kształtować, by korzystać z naturalnego zasobu, który mamy. A za chwilę fragment książki. Fragment książki Kochać się mądrze. Jak uważność i współczucie mogą wspierać relacje intymne Julii Wall ze strony 48. Współczucie, czyli przeciwieństwo idealizacji. Miłość leczy ludzi, zarówno tych, którzy ją dają, jak i tych, którzy ją otrzymują. Karl Menninger. To, jak podchodzimy tutaj do współczucia, zostało zainspirowane założeniami terapii skoncentrowanej na współczuciu, której twórcą jest profesor Paul Gilbert z Uniwersytetu w Derby w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy badać temat współczucia z perspektywy tego, co najbardziej i najmniej przyjemne. Od rzeczy, która często pojawia się w miłości – idealizacji. Idealizowanie kogoś może być bowiem przeciwieństwem miłości, ponieważ wtedy nie widzimy drugiej osoby w pełni, a jedynie jej niekompletny obraz. Idealizowanie jest alienowaniem. Tak naprawdę oddala i dystansuje nas od partnera, partnerki. Jeżeli jesteśmy dojrzali, to chcielibyśmy być widziani w całości, z naszymi niedoskonałymi elementami, a nie w sposób niepełny. I czekać na to, aż ktoś nas wykryje, kiedy będziemy mieć gorszy moment. Choć też możliwe, że chcemy się stać czyjąś fantazją, na zasadzie uzależnienia od nas. Może jednak wynika to z lęku, żeby nikt nie dowiedział się, jacy naprawdę jesteśmy, że nie jesteśmy doskonali. A może sami czynimy z innej osoby taką naszą fantazję. Współcześnie w tym kontekście jest urealnieniem, przeciwieństwem idealizacji, to współczucie. Jest wrażliwością na swoje i czyjeś trudności, na trudne aspekty siebie i drugiej osoby. Jednocześnie jest zaangażowaniem w to, żeby z tymi trudnościami, trudnymi aspektami coś zrobić. Jest braniem odpowiedzialności. Przy czym branie odpowiedzialności nie jest braniem na siebie winy i zabieraniem czyjegoś sprawstwa. Jest aktem dorosłości, odwagi, który polega na tym, że widzę w całości to, jaka sama jestem i jacy jesteśmy. Współczucie jest powrotem nie tylko do uszanowania nawzajem swojej godności, lecz także do wspólnej mądrości. Na czym polega ta mądrość? Jest uświadomieniem sobie braku własnej omnipotencji, bo tak wiele przecież zależy od innych czynników i osób. W relacji wszystko zależy od dwóch osób, a nie tylko od jednej. Wreszcie współczucie jest też porzuceniem hołubienia własnej osoby, osoby partnera, rodziny, porzuceniem stronniczości, plemienności, porzuceniem natywnej ziemi emocji przywiązania, złości, nienawiści i ignorancji, przestajemy się dławić sobą, swoją wąską wizją świata, niczym codziennym pokarmem. Czym jest współczucie? Współczucie to wrażliwość na trudność, jej świadomość, umiejętność zbliżenia się do niej, bycia z nią. Jednocześnie jest umiejętnością zajęcia się tą trudnością, żeby ją zmniejszyć i jej zapobiegać. Jest tym samym motywacją do działania, które sprawia, że choć trochę jest łatwiej w obliczu trudności. Poprzez odpowiednie praktyki, które rozpoczynają proces współczucia, uruchamiamy też odpowiednie pozytywne emocje. Związane one są z poczuciem bezpieczeństwa, ukojenia i połączenia z innymi. Te praktyki mogą się odnosić na przykład do formalnych ćwiczeń, na przykład poprzez odpowiednie formy oddechowe, wyobrażeniowe, prace z ciałem itd. Współczucie nie jest też stoicyzmem. Stoi w opozycji do niego. Nie jest bowiem tylko zaprzestaniem czynienia zamętu, pojawieniem się energii i empatii. Samą tę część może wspierać uważność. Współczucie jest też kreatywnym działaniem, które pozwala mi przetrwać i stać się w pełni żyjącym człowiekiem. Czującym, myślącym i działającym. Odróżniającym to, co pożyteczne i wspierające, od tego, co takie nie jest. No więc ja tak z dużą premedytacją znowu o tej niedoskonałości. No jakoś tak we mnie ten temat ciągle pracuje i pokazuje mi, że... No chyba to jest jakiś mój proces, ale może nawet nie proces, tylko no, nie chciałabym tego jakoś pompatycznie nazywać misją życiową, no ale mam jakąś taką potrzebę i dużą odwagę do tego, żeby ludziom wyciągać kije z dupy. Trochę się śmieję, ale taka jest prawda. To znaczy, ja nie chcę tego nadęcia, nie chcę tego... nierealnego kształtowania relacji między nami wszystkimi. Dużo oddechu pojawia mi się, kiedy ktoś przyzna się, że z czymś ma trudność albo czegoś się boi, bo ja też taka jestem. Bliżej mi jest po prostu wtedy do tego człowieka. Zaprasza mnie też do empatii, do współczucia wobec niego, kiedy pokazuje mi właśnie ten swój miękki brzuszek. I dlatego ten fragment przytoczyłam właśnie z tej książki, bo pomimo, że on opowiada właśnie o relacjach i o tym, że współczucie może być rzeczywiście kluczem do tego, żeby nie idealizować, to jest mimo wszystko zaproszenie do tego, żeby spojrzeć też na siebie i powspółczuć, samo współczuć sobie. To samo współczucie wobec siebie, które ja na przykład buduję w swojej relacji, zaprasza mnie często do tego, żebym z odwagą mówiła, co tam się w mojej głowie dzieje, czym się tak strasznie przejmuję tym razem, albo czemu jestem taka nie w sosie. Zaprasza to też mojego partnera do tego, żeby dokładnie takiemu samemu być wobec mnie. I on też ma na to przestrzeń, żeby jasno komunikować, że dzisiaj ma gorszy dzień, że nie chce mu się czegoś zrobić albo w coś zaangażować. I to jest naprawdę w porządku. Nie wiem, no nie mam takiego poczucia, że należy się wtedy złościć i wywierać presję, żeby się coś działo, żeby się coś zmieniło, żeby było tak, jak ja sobie to wymyśliłam. Im więcej tego powietrza, tego współczucia, tym ta relacja jest zdrowsza i jest jakby o takim dbaniu o siebie samego, o siebie samą. No może to nie jest takie logiczne dla ciebie, jak słuchasz tego, no ale zobacz. Jeśli przestaniesz w relacji w końcu manifestować siebie taką, jaką myślisz, że powinnaś być, żeby tą relację utrzymać, to wtedy w tym akcie odwagi bycia taką, jaką jesteś, z poszanowaniem tego, że możesz być nieakceptowana właśnie taka, no to robisz wszystko, żeby w tej relacji po prostu było powietrze i sama nie masz, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, pełnej szklanki ciągle wyciągniętej przed siebie i z napięciem trzymającej jej tak, aby się woda z niej nie wylała. To właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć, jaka prawda o mnie jest akceptowana i czy cała prawda o mnie będzie akceptowana i czy to jest relacja, w której prawda o mnie może być w pełni rozgaszczająca się i zajmująca przestrzeń. No, po wielu, wielu latach, jak rozmawiam czasami z osobami w relacji długoletnimi, stażami i tak dalej, to co słyszę, to, że no, znamy się jak łyse konie, ja wiem, że ona ma, albo on ma jakieś tam humorki, jakieś swoje przywary. I teraz pytanie, czy my mamy przestrzeń na to, żeby tą niedoskonałość przyjmować? Kontakty z innymi ludźmi zawsze zaczynają się od nas samych, od inicjowania tego kontaktu i od odwagi, jaką będziemy miały w tym, żeby pokazać, kim my tak naprawdę jesteśmy. Chyba nie da się takiego napięcia utrzymywać przez całe lata relacji w udawaniu kogoś, kim się nie jest, a w odpowiadaniu tylko na cudze oczekiwania. I nie da się żyć w takiej relacji, w której mamy cały czas wyidealizowany wizerunek partnera, partnerki i niedostrzegania tego, że ona mają w sobie coś takiego brudnego, nie wiem, niedoskonałego właśnie. I z taką zachętą chciałabym dzisiejszy odcinek skończyć do tego, żeby robić przestrzeń na swoją prawdę. To chyba właśnie o tym ten odcinek był i o tym była też moja refleksja w trakcie lektury tej książki. Małgosia Leduchowska, Wysokowrażliwy Podcast.